Może przeczytajmy tylko pierwszy werset. Modlitwa Dawida. Wysłuchaj, Panie, sprawiedliwej sprawy. Zważ na błaganie moje. Przysłuchaj się modlitwie mojej z warg nieobłudnych. Pomódlmy się. Boże, prosimy, abyś zechciał poprowadzić nas w prawdę Twojego Słowa. Prosimy, abyśmy dzięki Twojemu Słowu otrzymali zarówno ostrzeżenie, jak i pocieszenie. Spraw, aby to Słowo dało nam moc do tego, by żyć tym życiem, tak jak to się Tobie podoba. Amen. Tak więc słuchajcie, będzie to psalm 17, który w wyjątkowy sposób bardzo fajnie się będzie rozkładał według symetrycznej struktury chiazmu. Tak więc początek i koniec będą traktowały o tym samym, aż wszystko zbiegnie się po środku, czyli w wersecie 8. Tak więc bardzo akurat ten psalm bardzo użycza się tej strukturze. Słuchajcie, psalm traktuje przede wszystkim o wyzwaniach. To jest modlitwa Dawida, tak jak wiele z psalmów o tym mówi. Mówi o modlitwie, modlitwa, która dobiega z kontekstu prób, z kontekstu różnego rodzaju wyzwań. I oczywiście nie ma człowieka, który by przez jakieś próby czy przez jakieś wyzwanie nie przechodził. Tutaj Dawid w tym psalmie zawołał do Boga o schronienie. Dawid potrzebuje schronienia i tutaj do Boga się ucieka, żeby to schronienie znaleźć. Słuchajcie, wszyscy potrzebujemy schronienia. Nie wiem, na pewno nie wydaje mi się, że ktoś, chyba nikt z nas nie jest jeszcze na tyle niezależnie bogaty, żeby się udać na prawdziwe safari. A zresztą już o takie prawdziwe safari chyba jest trudno w tym świecie. Teraz za safari uchodzi coś takiego, że jakimś samochodem terenowym was obwiozą przez jakiś park narodowy, Serengeti czy w jakimś innym miejscu i poprzez czy z ukrycia bezpiecznego w samochodzie możemy jakieś zdjęcia i to się nazywa safari. Czyli tak naprawdę prawdziwe safari, gdzie jedziemy do wschodniej Afryki i strzelamy do dzikich zwierząt, raczej już chyba odeszły do historii. We wrocławskim zoo tydzień temu byliśmy w zoo wrocławskim. Również znajduje się samochód terenowy w wybiegu dla lwów. Nie wiem, 2 lata temu byłem, tego samochodu nie było. Teraz część ogrodzenia w wybiegu dla lwów stanowi samochód terenowy. Czyli wchodzisz do samochodu terenowego i on stanowi jakąś część ogrodzenia, także jak gdyby możesz nawet bliżej podejść do lwów, zobaczyć je nawet z bliższej odległości. No ale wszystko to dzięki temu, że ten samochód terenowy stanowi dobre schronienie. Podobnie jeśli chodzi o jakiś park narodowy, kiedy jedziesz samochodem terenowym między dzikimi zwierzętami, możesz je bezpiecznie oglądać, dlatego że znajdujesz się w schronieniu, w którym ci absolutnie, absolutnie nic nie grozi. Kiedyś byłem w takim parku narodowym, co znaczy to nie był park narodowy, ale właśnie park safari na południu Oregonu i też obwożono nas samochodem zamkniętym i to jeszcze z kratami, dlatego że przejeżdżaliśmy pomiędzy najgroźniejszymi zwierzętami naszej strefy klimatycznej. A jakie są najgroźniejsze? Jakie jest najgroźniejsze zwierzę naszej strefy klimatycznej? Niedźwiedzie, no nie? Także wszystko było szczelnie pozamykane. One wyglądały takie zupełnie niegroźne, podczas gdy prawda jest taka, że właśnie niedźwiedzie stanowią jedno z najbardziej groźnych zwierząt. Ale słuchajcie, możemy sobie tylko wyobrazić, co by się stało, gdyby nagle ktoś znalazł się na zewnątrz, gdyby nagle wypadł z tego samochodu, gdyby nagle znalazł się w bezpośrednim sąsiedztwie tych dzikich zwierząt. Tak naprawdę to, co Dawid nam będzie opisywał w tym psalmie, to dokładnie tego typu kontekst. Kontekst dzikich zwierząt. I oczywiście to są dzikie zwierzęta, on dokładnie takiej ilustracji użyje, ale to są dzikie zwierzęta w przenośni, dlatego że chodzi mu o złowrogich ludzi, którzy tak naprawdę potrafią być jeszcze groźniejsi niż najgroźniejsze zwierzę. Czasami, jak na przykład jeśli chodzi o nosorożce, to nawet schronienie w samochodzie terenowym nie jest zupełnie dobrym schronieniem, dlatego że wściekły nosorożec nie omieszka się zaatakować nawet samochodu. Tak więc dla niego to nie jest żadna przeszkoda. I teraz zobaczcie, w jaki sposób Dawid rozpoczyna swój psalm. Wzywa, czy zwraca się do Pana, mówiąc: wysłuchaj, Panie, sprawiedliwej sprawy, zważ na błaganie moje, przysłuchaj się modlitwie mojej z warg nieobłudnych. Od Ciebie niech wyjdzie wyrok mój, niech oczy Twoje ujrzą prawość. Jesteśmy na werset 14 i 15. Ręka zaś Twoja od ludzi, Panie, od ludzi tego świata, których udziałem jest tylko to życie, a skarbów Twoich jest pełen brzuch ich. Nasyceni są synowie ich, a nadmiar swój zostawiają dzieciom swoim. Ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze Twoje, kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. Widzicie, Dawid zaczyna swój psalm od sprawiedliwości. I tak naprawdę zaczyna i kończy, zwróćcie uwagę, psalm zaczyna się od sprawiedliwości i kończy na sprawiedliwości. I sprawiedliwość w tym psalmie jest przeciwstawiona, czy zwykle w Biblii jest przeciwstawiona, nie tyle nieprawości i niesprawiedliwości, ale konkretnie sprawiedliwość zwykle jest przeciwstawiona w Biblii czemu, byście powiedzieli? Dość ciężkie pytanie. Ale zapamiętajcie, czemu. Zwykle sprawiedliwość w Biblii jest przeciwstawiona obłudzie. Zwykle, kiedyś Radek, o ile pamiętam, miał kazanie dokładnie na ten temat, sprawiedliwość jest przeciwstawiona obłudzie i dokładnie temu tutaj, czy również w tym przypadku to będzie miało miejsce. Tak więc, tak jak się składa, że pani obłuda jest bardzo dobrą przyjaciółką pobożności. Pod przykryciem pobożności, różnego rodzaju nieprzyzwoitości, można powiedzieć od całych wieków już, przez całe wieki miały miejsce. I w pewnym sensie właśnie tego należy się spodziewać, czy należałoby się spodziewać, dlatego że to jest najlepszy sposób, aby przykryć swoją nieprawość. To jest właśnie przy pomocy pobożności, przy pomocy oddania Bogu. Ale jak wiemy doskonale, sąd Boży zaczyna się właśnie od Bożego ludu. W 15 wersecie czytamy: ale ja dzięki sprawiedliwości, tej sprawiedliwości, pamiętacie, do której odwołał się w pierwszym wersecie, tu stwierdza: dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze Twoje, kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. Błogosławieni czystego serca, mówi Jezus w Ewangelii Mateusza, albowiem oni Boga oglądać będą. Tak więc to jest moja nadzieja. Moją nadzieją jest sprawiedliwość. Moją nadzieją jest to, że moje słowa, moje myśli są jednorodne, czyli bez domieszek. To, co widzicie, to tak naprawdę wygląda sytuacja. Nie ma jakichś ukrytych zamierzeń, ukrytych podstępnych słów, które tak naprawdę chciałyby zwieść, czy chciałyby uśpić czujność tego, z którym rozmawiam. Błogosławieni czystego serca, czyli serca jednorodnego, albowiem oni Boga oglądać będą. To jest właśnie moja nadzieja. Kiedy się obudzę, kiedy zasnę, tu bym powiedział, że w dwóch znaczeniach mamy treść, w tych słowach dwa znaczenia są zawarte. Kiedy się obudzę, kiedy powstanie nowy dzień, oto Ciebie i Twoje zbawienie będę oglądał. Ale oczywiście sen w piśmie oznacza również śmierć. Kiedy się obudzę, kiedy powstanę z martwych, tam nasycę się Twoim widokiem, czyli moja nadzieja wybiega daleko poza moją śmierć. Pamiętacie w Dziejach Apostolskich dokładnie w ten sposób życie Dawida jest opisane. Jedno zdanie, że kiedy Dawid wypełnił Boży cel na swoje życie, zasnął. Kiedy wypełnił wszystko to, co Bóg dla niego przygotował, zasnął. I tutaj ta nadzieja Dawida jak gdyby znajduje jeszcze swoją dalszą kontynuację, że kiedy się obudzi, będzie oglądał zbawienie Boże. Drugi i trzeci werset. Od ciebie niech wyjdzie wyrok mój, niech oczy twoje ujrzą prawość. Doświadczyłeś serce moje, nawiedziłeś nocą, wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. Czyli widzicie, cały czas Dawid odwołuje się do tej swojej jednorodności, że w obliczu Bożego ognia, w obliczu Bożego sądu, w obliczu próby okazało się, że jednak jestem jednorodny. Jak złoto dobrze wypróbowane, jak złoto, które jest nieoszukane. Podczas gdy, zwróćcie uwagę, werset 13 i 14, sprawa z niewierzącymi, którzy stanowią część jego ludu, Bożego ludu, wygląda zupełnie inaczej. Powstań, Panie, wystąp przeciw niemu, rzuć go na kolana. Niech mnie uratuje Twój miecz od bezbożnika, ręka zaś Twoja od ludzi, Panie, od ludzi tego świata, których udziałem jest tylko to życie, a skarbów Twoich jest pełen brzuch ich. Nasyceni są synowie ich, a nadmiar swój zostawiają dzieciom swoim. Słuchajcie, Dawid pragnie Bożych sądów. Nie stroni od nich, nie próbuje się przed nimi schować. Oczywiście ludzie, którzy wiedzą, że mają coś do ukrycia, próbują pogrążyć się w ciemności, próbują skryć się i przed Bogiem, i przed Bożym ludem, dlatego że ich sumienie jest nieczyste. Podczas gdy tutaj Dawid, wręcz odwrotnie, Dawid pragnie światła, Dawid pragnie Bożej obecności, a tym samym pragnie Bożego ludu, dlatego że jego intencje są jednorodne, w jego intencjach, w jego słowach nie ma obłudy. Podczas gdy, zobaczcie, dla kontrastu, werset 14 stwierdza, że są tacy, dla których tak naprawdę, którzy żyją tak, jakby tylko to życie istniało. Tylko doczesność się liczy, których udziałem jest tylko to życie. Nie ma nic poza tym życiem. Nie ma ani sądu, ani żadnej nadziei. Czyli to pozytywnie, czy negatywnie ujmiemy przyszłość, czy to chodzi o sąd, czy to chodzi o nadzieję. Niczego tak naprawdę dla tych ludzi nie ma. Żadnej z tych rzeczy, innymi słowy, nie oczekują. Ale zwróćcie uwagę na wspaniałe określenie, które się znajduje pośrodku wersetu 14. A skarbów Twoich jest pełen brzuch ich. Zobaczcie, bardzo obrazowe, bardzo, ja bym powiedział, też udzielające się pod wantyliańską apologetykę określenie. Skarbów twoich jest pełen brzuch ich. Czyli brzuch ich został wypełniony. Wypełniony czymś, co jest bezsprzecznie skarbami. Czymś, co jest bezsprzecznie wartościową rzeczą. Niesłychanie wartościową rzeczą. Ale jaki jest problem? W czym jednak jest problem? Skarbów twoich jest pełen brzuch ich. No oczywiście problem jest taki, że ci ludzie nie są świadomi, że te skarby, że te dobrodziejstwa tak naprawdę pochodzą od Boga. Czyli zachowują się jak pijawki, jak złodzieje, którzy żyją dzięki Bogu w Bożym świecie, ale Mu nie dziękują, nie widzą, że tak naprawdę ich utrzymanie, cała ich energia, wszystko, co całe ich życie tak naprawdę pochodzi od Boga, że Bóg stanowi ich utrzymanie. Skarb twoich jest pełen ich brzuch. Czyli co tak naprawdę? Słuchajcie, to wyrażenie oczywiście jest jakie. Powinno budzić w nas przestrach, powinno zabrzmieć w naszych uszach złowrogo. Ich brzuchy są pełne Bożych skarbów. Ktoś kiedyś ujął tą samą prawdę też w bardzo interesujący sposób, że niewierzący w tym świecie, niewierzących w tym świecie można przyrównać, a jeszcze bardziej tych, którzy są w przymierzu czy w widzialnym ciele Chrystusa, a jednak naprawdę nie mają żadnego zważania ani na Boga, ani na jakąkolwiek pobożność. Tak więc niewierzących w tym świecie można przyrównać, czy ich sytuację można przyrównać do tego, iż Bóg użycza im, daje im wystarczająco dużo sznura, aby się na nim powiesili. Czyli innymi słowy, wszystkie te dobra, które otrzymują od Boga, tak naprawdę obracają się przeciwko nim. Lepiej by dla nich było, gdyby tych dóbr nie mieli. Lepiej by dla nich było, gdyby nie doświadczali żadnej życzliwości od Boga, podczas gdy prawda jest taka, że doświadczają i ta życzliwość w dniu sądu będzie składała głośne świadectwo przeciwko nim. Wasze brzuchy były pełne, wasze brzuchy były wypełnione Bożymi dobrami, Bożym dobrodziejstwem, podczas gdy wy wszystkie te rzeczy, wszystkie te życzliwości Boże, żeście zlekceważyli. Pamiętacie urywek w liście do Rzymian, gdzie jest powiedziane, czy nie rozumiesz, że życzliwość Boża do upamiętania cię prowadzi, powinna prowadzić ciebie do upamiętania? Czyli zadaniem Bożej życzliwości, nawet tej najbardziej podstawowej, czy to słońce, czy to deszcz, który zrasza ziemię, celem tej życzliwości jest prowadzić ludzi do upamiętania, prowadzić ludzi do poznania Boga. Podczas gdy prawda jest taka, że skarbów twoich jest pełen brzuch ich, podczas gdy oni nie mają żadnego na to zważania i w rezultacie te skarby ich zabiją. Ciekawe jest jeszcze jest fakt w ogóle samego brzucha. Pamiętacie przypowieść, którą powiedział nasz Pan? Będę jadł i pił o bogaczu, który właśnie wielkie plony zebrał. Będę jadł i pił, podczas gdy prawda jest jaka? Głupcze, przecież tej nocy możesz odejść i co wtedy? Co wtedy? Co wtedy z całą twoją pewnością i z wszystkimi dobrami, które zgromadziłeś? W liście do Rzymian czytamy, w 16 rozdziale, tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą prostaczków. Czyli tak naprawdę w tym jednym wersecie z listu do Rzymian mamy podsumowanie całego psalmu 17, że nie służą Panu naszemu Chrystusowi, służą własnemu brzuchowi i przez piękne, a pochlebne słowa, czyli co? Obłuda z wodzą prostaczków. W liście do Filipian w trzecim rozdziale czytamy: końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Zobaczcie, jakie podsumowanie. Chwałą, to co dla nich uchodzi za chwałę, tak naprawdę zamienia się w hańbę, dlatego że myślą tylko o rzeczach niebieskich. Przejdźmy dalej. Słucham? O rzeczach ziemskich. 12 werset. Przeciwko występkom ludzkim, według słowa warg twoich, unikałem dróg, na których grasują rozbójnicy. I 12. Podobny jest do lwa żądnego łupu i do lwiątka siedzącego w ukryciu. Czyli z jednej strony mamy człowieka prawego, z drugiej strony mamy człowieka nieprawego, ale zobaczcie, w jednym i drugim wersecie te wersety coraz bardziej się zbiegają do sedna. W jednym i drugim wersecie chodzi o drogę. Chodzi o drogę. Pierwszym Dawid mówi: przeciwko występkom ludzkim, według słowa warg twoich, unikałem dróg, na których grasują rozbójnicy. Inne tłumaczenia może jaśniej, jak gdyby pokazują podwójność znaczenia tego wersetu. Nie tylko, że ja unikałem dróg, gdzie grasują rozbójnicy, ale ja nie zachowywałem się na drogach jak rozbójnik. Czyli kiedy ja podróżowałem drogą, nie zachowywałem się jak rozbójnik na tych drogach. Czyli jak się zachowuje rozbójnik na drogach? Chowa się, no nie? Chowa się i czeka. Słuchajcie, to jest znowu w biblijnych obrazach, to jest jak gdyby najwyższy przejaw ohydnego, obłudnego grzechu. Najwyższy przejaw, czyli zaczaić się przy drodze i czekać. Z premedytacją czekać na sposobną okazję, która się nadarzy, aby zniszczyć tego, który nie oczekuje twojego ataku. Tak więc Dawid mówi: ja nie byłem jak rozbójnik, który się czaił i czekał. Podobnie 12 werset. Nie byłem taki jak lew, który jest żądny łuku i lwiątko. Lwiątko nam się kojarzy jak taki mały kociak, którego można przytulić, podczas gdy tak naprawdę chodzi... Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś tam, na pewno nie pamiętacie. Kiedyś w księdze Joba było podobne określenie. Właśnie Job się odwoływał do lwiątka. No i tu nie chodzi o lwiątko, takiego kociaka, którego można przytulić, ale naprawdę chodzi o młodego lwa, który jest tym bardziej okrutny, tym bardziej bezwzględny, czy tym bardziej głodny niż normalny lew, czyli tym bardziej niebezpieczny. No ale też oczywiście chodzi o kogoś, czy o zwierzę, które się czai przy drodze. Nie chodzi o zwierzę, które gdzieś tam biega po swoich terenach, ale chodzi właśnie o zwierzę, które się czai przy drodze, którą normalnie podróżują ludzie. Przejdźmy dalej. Piąty werset. Umocnij kroki moje na ścieżkach twoich, by nie zachwiały się nogi moje. Jedenasty werset. Gdziekolwiek idziemy, otaczają nas, wypatrują, jakby powalić na ziemię. Czyli to, co woła Dawid, o co prosi Boga, mówi: Boże, jestem otoczony przez ludzi, którzy są obłudni, którzy mnie atakują. nie widzę żadnej nadziei dla siebie, o ile ty nie będziesz moim schronieniem. Chcą, abym się zachwiał, chcą, abym upadł. I rzeczywiście werset 11 tak ich opisuje, gdziekolwiek byśmy nie poszli, tam nas otaczają, wypatrują, jakby powalić na ziemię. I pójdźmy dalej, 6-7 werset. Wzywam Cię, bo wysłuchujesz mię, Boże. Nakłoń ku mnie ucha swego, wysłuchaj słowa mego. Okaż cudowną łaskę swoją, zbawco tych, którzy szukają schronienia w prawicy Twojej przed wrogami Twymi. I zwróćcie uwagę na werset 9. Przed bezbożnymi, ukryj mnie Boże, przed bezbożnymi, którzy mnie gnębią, nieprzyjaciółmi, którzy mnie zawzięcie osaczają, serce swe tłuszczem zarosłe zamknęli, a usta ich mówią wyniośle. I oczywiście Dawid mówi: Boże, nakłoń swojego ucha ku mnie, wysłuchaj słowa mojego, bądź dla mnie schronieniem. Dawid mówi: Boże, Ty, który jesteś wysoko, Ty nakłoń do mnie, unisz się do mnie, o Boże, i okaż mi zmiłowanie. I teraz odpowiednikiem tych słów jest zupełnie inna ilustracja, zupełnie inny obraz, obraz 10 wersetu, który znajdujemy w 10 wersecie. Serce swe tłuszczem zarosłe zamknęli, a usta ich mówią wyniośle. Znowu znajdujemy tutaj obraz, który jest przede wszystkim obrazem pychy. Pychy, czyli ci ludzie mówią jak bogowie. Mówią tak, jak gdyby wszystko zależało od ich starań. Mówią tak, jak gdyby to życie było tylko tym, co mamy do dyspozycji. Co więcej, nie tylko jakby to życie było jedyne, jakie istnieje, ale tak jeszcze mówią, jakby w tym życiu nad nim panowali, jakby nad nim posiadali kontrolę. Ciekawe jest to wyrażenie: serce tłuszczem zarosłe zamknęli. Serce tłuszczem zarosłe zamknęli. Znowu jak gdyby jest odniesienie do brzucha, odniesienie do teraźniejszości, ale jeszcze też odniesienie do czegoś, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to jest to, iż przeciwnicy Dawida z czasem stwardnieli. Nie stwardnieli w jednej chwili, czy ten stan ich serca, w jakim się znaleźli, nie pojawił się momentalnie i w jednej sekundzie, ale tak naprawdę są oni efektem czy owocem długotrwałego procesu, który sprawił, że ich serca obrosły tłuszczem i tak naprawdę zarosły, stały się twarde i zamknięte. Na co? Przede wszystkim na jakiekolwiek pouczenie. Że całe życie chodziło im tylko o siebie, o swoje własne wygody. Całe życie tak naprawdę koncentrowali się tylko na staraniach o swoje własne potrzeby. Nigdy nie mieli nikogo innego na myśli oprócz siebie samych. I wreszcie doprowadzili do tego, że rzeczywiście ich serce, tak jak się o to starali, tak też i się stało, że ich serce zarosłe tłuszczem stało się zupełnie zamknięte na jakiekolwiek pouczenie, na jakiekolwiek wzruszenie czymkolwiek, co z zewnątrz do nich dociera. I teraz dochodzimy do sedna, do serca tego psalmu. I sercem tego psalmu jest perspektywa wiary, dlatego że potrzeba oczu wiary, żeby dostrzec, jak rzeczywistość naprawdę wygląda. W 8 wersecie czytamy: strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł. Dawid wzywa Boga pośrodku tych wściekłych ataków, pośrodku tych wrogów, którzy czają się na niego, czyhają, aby się potknął, by go powalić na ziemię, tak by już nie powstał. I teraz Dawid w środku, w sercu tego psalmu woła do Pana: strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł. I oczywiście jest to modlitwa, jest to zawołanie, ale jednocześnie wiemy, że jaką obietnicę mamy. Obietnicę mamy taką, że jeżeli modlimy się według Jego woli, a tu jest bezsprzecznie według Bożej woli modlitwa Dawidowa, Bóg nas wysłuchuje. Czyli pomimo tego, iż sytuacja wydaje się, jak gdyby wrogowie przeważali, wydaje się, że wrogowie jednak odniosą zwycięstwo, że jednak Bóg zapomniał i porzucił Dawida, to jednak w 8 wersecie widzimy, że Bóg strzeże go jak źrenicy oka, ukrywa go w cieniu swych skrzydeł. Słuchajcie, w 5 Mojżeszowej czytamy następujące słowa, w których Bóg opisuje swój lud. Znalazł go, czyli znalazł swój lud w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, strzegł go jak źrenicy oka. Bóg znalazł go w ziemi pustynnej, dokładnie jak każdego z nas, w bezludnym zawodzeniu pustyni, ale otoczył go, doglądał, strzegł go jak źrenicy oka. W księdze Zachariasza w 2 rozdziale czytamy: gdyż tak mówi Pan zastępów, którego chwała mnie posłała, o narodach, które was złupiły, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Czyli Bóg opisuje jego lud, Bóg opisuje tak naprawdę nasz Kościół, Bóg opisuje nas jak źrenice swojego oka. Słuchajcie, tak jak trudno sobie wyobrazić o część ciała, którą bardzo troskliwie chronimy, tak dokładnie takie nastawienie cechuje Boga w stosunku do swojego ludu. Bóg strzeże swojego ludu jak źrenicy oka. Bóg strzeże cię, co więcej, w jego cieniu znajdziesz wytchnienie. Teraz chyba, szczególnie w dzień taki jak ten i w tym nietypowym nabożeństwie, kiedy nabożeństwo odbywa się na zewnątrz, możemy sobie wyobrazić, na czym polega korzyść płynąca, dobrodziejstwo płynące z cienia. Ale słuchajcie, nie każdy cień daje wytchnienie. Są cienie, które tak naprawdę niosą ułudne pocieszenie i tak naprawdę prowadzą ku zniszczeniu. W księdze Izajasza czytamy w 30 rozdziale: lecz opieka Faraona narazi was na wstyd, a szukanie schronienia w cieniu Egiptu na hańbę. Czyli są cienie, gdzie tak naprawdę powinniśmy się chronić, podczas gdy Bóg jest prawdziwym schronieniem. Nikt, kto w nim szuka schronienia, nie dozna zawodu. On jest prawdziwym schronieniem nie tylko przed naszymi wrogami, ale tymi, których widzimy, ale również przed wszelkimi siłami ciemności, gdyż tak jak święty Paweł w liście do Efezjan stwierdza, wokół nas toczy się wojna i dlatego Bóg jest naszym prawdziwym schronieniem. Jedną rzecz, o której też powinniśmy pamiętać, to jest to, że Bóg jest schronieniem przed największym zagrożeniem i tym największym zagrożeniem jest On sam. Tak naprawdę pojawienie się przed Jego tronem bez obrońcy, którym jest Chrystus, jest najbardziej przerażającą z możliwych perspektyw. W pierwszym liście do Tesaloniczan czytamy: i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Czyli zobaczcie, dzieło Chrystusa zostało przez Pawła w liście do Tesaloniczan zostało podsumowane. Dzieło Jezusa zostało podsumowane jako, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Oczywiście gniew ludzki jest przerażający, gniew i złość sił ciemności jest jeszcze bardziej przerażająca od gniewu ludzi, ale tym, co jest jeszcze bardziej przerażające, to jest gniew Boży i właśnie przed tym gniewem, schronieniem naszym jest Bóg. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za wszystkie pocieszenia, które ten psalm nam oferuje. Dziękujemy, że dzięki Dawidowi, że dzięki Twojemu Słowu wiemy, w jaki sposób zwracać się do Ciebie, w jaki sposób u Ciebie szukać schronienia. Przede wszystkim dziękujemy Ci za pocieszenie, iż Ty masz o nas staranie, że choć czasami okoliczności wokół nas jawią się tak, jakbyś Ty zapomniał, wyglądają tak, jakby Ciebie nie było, to prawda jest taka, że sytuacja jest zupełnie odwrotnie, zupełnie inaczej wygląda. My stanowimy źrenicę Twojego oka. Ty masz o nas staranie bardziej niż o cokolwiek, co na tym świecie istnieje. Dziękujemy Ci za Twoje oddanie, dziękujemy Ci za Twoje pocieszenie, że Ty pocieszasz nas, iż jesteśmy o wiele bardziej wartościowi niż lilie wodne, o wiele bardziej wartościowi niż ptactwo niebieskie, o wiele bardziej wartościowi niż wspaniałe rzeczy, które możemy podziwiać we wszechświecie. Dziękujemy, że cała nasza wartość, ta nieskończona wartość, o której nas pouczasz i którą nas pocieszasz, znajduje się i zasadza się i płynie ze źródła swojego nieskończonego, czyli z Ciebie, Panie Jezu. Amen.